Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Serdecznie pozdrawiam wszystkie słuchacze Radia Maryja, w szczególności tych, którzy o tej porze mogą uczestniczyć w porannej radiowej katechezie. Mamy za sobą pierwszy tydzień nowego roku szkolnego, za nami upalne lato, a przed nami w niedalekiej przyszłości trzeci tydzień wychowania oraz drugi ogólnopolski kongres ewangelizacji. Przypomnę, że prace duszpasterskie Kościoła w Polsce w trwającym roku wiary towarzyszy hasło Być solą ziemi. Zauważamy, że jest to już ostatni rok trzyletniego programu duszpasterskiego, którego temat brzmiał Kościół, domem i szkołą komunii. Pierwszy rok tego programu miał hasło W komunii z Bogiem, drugi Kościół naszym domem, a trzeci obecny Być solą ziemi. Episkopat Polski ogłosił już nowy, czteroletni program duszpasterski na lata 2013-2017, który rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu i będzie miał temat przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, przez wiarę i chrzest do świadectwa. Nie trudno zauważyć, że temat ten ma związek z przygotowaniem do Światowych Dni Młodzieży i do świętowania 1050-lecia Chrztu Polski w roku 2016. Mając świadomość, że w trakcie roku winniśmy raz po raz wracać do duszpasterskiego jego hasła, proponuję, abyśmy w dzisiejszej katechezie przypomnieli sobie, co to znaczy być solą ziemi w kontekście rozpoczętego roku szkolnego, nadchodzącego trzeciego tygodnia wychowania, trwającego roku wiary i ciągle aktualnego zadania, jakim jest nowa ewangelizacja. W ramach wprowadzenia do katechezy przypomnę jeszcze, że hasło być solą ziemi jest zaczerpnięte z Ewangelii. Pan Jezus powiedział do uczniów, wy jesteście solą ziemi. Winniśmy być solą ziemi. Biologiczna, materialna sól pełni wiele funkcji, wśród których dwie są nam najbardziej znane. Sól nadaje smak spożywanym potrawom oraz sól służy do konserwacji pokarmów. Jako chrześcijanie naszym zdrowym myśleniem, poprawnym mówieniem i ewangelicznym działaniem winniśmy przydawać smaku życiu społecznemu. Wiemy, że sól się rozpuszcza i jakby ginie na rzecz pokarmu, zamiera, by przydać pokarmowi smaku. Gdy stosujemy się do nauki Chrystusa, wówczas nadajemy smak życiu. Gdy umieramy dla siebie i otwieramy się z miłością dla drugich, gdy zatracamy się dla naszego ja i ofiarujemy się dla Ty, życie bliźnich, a także nas samych, nabiera lepszego smaku wyższej jakości. Materialna sól ma także właściwości konserwujące. Zauważmy, gdy w przeszłości nie było lodówek i zamrażarek, sól była stosowana do utrzymywania w świeżości żywności, zwłaszcza mięsa, chroniła tę żywność przed zepsuciem. Jako uczniowie Chrystusa winniśmy chronić przed zepsuciem ewangeliczne wartości, takie jak prawda, dobro, piękno, wolność, sprawiedliwość, miłość, a także bronić przed niszczeniem takich wartości jak życie ludzkie, małżeństwo, rodzina, czy dzień święty, niedziela i inne. Mając na uwadze wspomniane dwie funkcje soli, przypomnijmy, jakie zadania winniśmy na co dzień realizować w roku wiary, uczestnicząc w dziele ewangelizacji. Zgrupujmy je wokół dwóch wspomnianych powinności. Po pierwsze, nadawania smaku życiu przez głoszenie i świadczenie Ewangelii oraz po drugie, ochronę przed dzisiejszym niszczeniem ustanowionych przez Boga wartości, jakimi są życie ludzkie, małżeństwo, rodzina, niedziela. A więc część pierwsza, być solą ziemi, posłani jako ewangelizowani i ewangelizujący. Chrześcijanie powinni nadawać smak życiu na ziemi przez pielęgnowanie żywej wiary, wyrażającej się w przyjęciu Ewangelii Chrystusa i świadczeniu o niej w codziennym życiu. Sprowadza się to do aktywnego uczestniczenia w dziele ewangelizacji świata. Mówiąc o dziele ewangelizacji, czy też nowej ewangelizacji, musimy koniecznie zauważyć, że skuteczna ewangelizacja drugich musi być poprzedzona ewangelizacją samego siebie. Często przypominał nam o tym nasz błogosławiony papież Jan Paweł II, także papież Benedykt XVI, a obecnie Ojciec Święty Franciszek. Jako ewangelizowani. W dokumencie Lineamenta, zawierającym wytyczne dla synodu biskupów na temat nowej ewangelizacji, który odbył się w Rzymie w październiku 2012 roku, znajdujemy następujące słowa. Cytat. Kościół nie jest jedynie inicjatorem, podmiotem głoszenia, ale jego rola polega również na refleksyjnym słuchaniu i byciu uczniem. Hasło ewangelizator Kościół zaczyna od ewangelizowania siebie samego. Kościół wie, że jest widzialnym owocem tego nieprzerwanego dzieła ewangelizacji, które Duch prowadzi na przestrzeni dziejów, aby lud zbawionych świadczył o żywej pamięci Boga Jezusa Chrystusa. Trzeba powiedzieć, że dobra i skuteczna ewangelizacja drugich jest owocem ewangelizacji samego siebie. Wiarygodnie i skutecznie ewangelizują świat jedynie ci, którzy najpierw ewangelizują samych siebie i ci owocnie wychowują drugich, którzy samych siebie potrafią wychowywać. Mówiąc o obowiązku bycia ewangelizowanym, warto zastanowić się nad formami owego bycia ewangelizowanym. Można tu wyróżnić dwie podstawowe odmiany. Tak zwaną autoewangelizację, samowychowanie, czyli osobistą ewangelizację samego siebie poprzez wysiłek nad autentycznym życiem z wiary oraz zorganizowaną ewangelizację ze strony osób drugich. O pierwszej formie ewangelizacji siebie mówił błogosławiony Jan Paweł II w homilii do dzieci pierwszokomunijnych w Łodzi 13 czerwca 1987 roku. Tłumaczył wówczas, że najpierw trzeba samemu doświadczyć Pana Boga, nawiązać z Nim wewnętrzną więź, prowadzić z Nim dialog, zapoznać się z tym, co Bóg powiedział ludziom i co im wyświadczył, by potem tym dzielić się z drugimi. Dużą rolę w takiej samoewangelizacji odgrywa prywatna lektura i kontemplacja Pisma Świętego, czytanie dzieł mistrzów życia duchowego, modlitwa i kształtowanie życia z wiary. Druga forma bycia ewangelizowanym polega na przyjmowaniu doświadczeń religijnych, przede wszystkim przekazu wiary, od drugich, czyli na przyjmowanie postawy ucznia względem innych ewangelizatorów. Może to się dziać podczas indywidualnych rozmów i spotkań z prawdziwymi świadkami Chrystusa, a także w czasie zorganizowanych spotkań religijnych, takich jak rekolekcje, konferencje ascetyczno-formacyjne, sesje, sympozja teologiczne, celebracje liturgiczne, pielgrzymki i tym podobnie. Podczas tego rodzaju spotkań poddajemy się ewangelizacji. To bycie ewangelizowanymi jest nam bardzo potrzebne, abyśmy lepiej i skuteczniej ewangelizowali innych, szczególnie dziatwę i młodzież w ramach katechezy szkolnej i parafialnej. Na ten obowiązek poddawania się ewangelizacji zwracał nam tak często uwagę błogosławiony Jan Paweł II, a dzisiaj przypomina nam nieustannie papież Franciszek. Średniowieczni mistrzowie duchowni mawiali contemplata alii tradere, to co przekontemplowane przekazywać innym. By można było prowadzić owocnie ewangelizację, szerzyć Królestwo Boże na ziemi, trzeba samemu tkwić w tym Królestwie, nie powierzchownie, ale głęboko, całym umysłem i sercem. Jeszcze raz powtórzmy, że poddanie się ewangelizacji nas samych jest warunkiem owocnego prowadzenia ewangelizacji względem drugich. Dlatego tak ważna jest ta formacja kapłanów i katechetów, osób życia konsekrowanego, liderów religijnych i wszelkich ewangelizatorów. Ewangelii nie można się nauczyć raz na zawsze. Entuzjazm wiary może być utracony. Jeżeli Kościół przestałby ewangelizować samego siebie, jeżeli przestałby być ewangelizowany, straciłby atut, a poniekąd i prawo do ewangelizowania świata. Podpunkt drugi części pierwszej jako ewangelizujący. Kościół jest nie tylko przedmiotem ewangelizacji, ale jest także głównym jej podmiotem. Tak jak wszyscy przynależący do Kościoła winni być ewangelizowani, tak też wszyscy będący w Kościele powołani są i posłani do ewangelizacji. Zapytajmy, jakie jest źródło, przedmiot, cel i formy ewangelizacji zapytajmy o metody ewangelizacji. Przypomnijmy, że podstawowym tytułem zobowiązującym nas do ewangelizacji jest przyjęty sakrament chrztu i bierzmowania, a dodatkowym i szczególnym sakrament święceń i konsekracja zakonna, a także powołanie katechetyczne. Przed odejściem do nieba Jezus powiedział do uczniów: idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Zaś zapowiadając zesłanie Ducha Świętego, Chrystus dodał: gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Jesteśmy więc wszyscy posłani, aby ewangelizować. Przedmiotem ewangelizacji jest cały depozyt objawienia, przede wszystkim osoba Chrystusa. Jezus powiedział: uczcie zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Nie wolno zatem ulegać pokusie wybiórczości, jak to zdarza się na przykład lewicującym katolikom. Chrystus powiedział: uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A więc nie tylko to, co wygodne, łatwe, ale wszystko, także to, co jest trudne do wykonania. Celem zaś ewangelizacji jest doprowadzenie do wiary w Jezusa jako wysłannika Ojca i Zbawiciela świata, nawiązanie z Nim osobistej więzi i podjęcie stylu życia wedle Jego wskazań. Innymi słowy, celem przekazu wiary, celem ewangelizacji jest urzeczywistnienie spotkania z Jezusem Chrystusem w duchu, aby dotrzeć do Ojca Jego i naszego i móc Go doświadczyć. Od wieków są praktykowane dwie podstawowe formy ewangelizacji, czyli składania świadectwa o Chrystusie odpowiadające naturze człowieka. Są to słowo i czyn, świadectwo słowa i świadectwo życia. Słowa nie można niczym zastąpić. Głoszone słowo Boże prowadzi do wiary, do modlitwy i do czynu miłości. Dzisiejsza nauka i technika sprawiła, że świadectwo słowa może być pomnażane i zwielokrotniane przez media, dzięki czemu może obejmować zwielokrotnioną liczbę osób, do których jest adresowane orędzie Ewangelii. Na rynku medialnym trwa dzisiaj ogromna walka o dostęp do mediów i o wolność słowa w tych mediach. Jesteśmy świadkami zabiegu Kościoła o dostęp do mediów, by poprzez nie ewangelizować ludzi i narody. Doświadczamy przy tym w wielu krajach, także i u nas w Polsce, zjawiska zawłaszczania mediów dla partii rządzących, by wygrywać kolejne wybory i uprawiać propagandę sukcesu. Dość często w tych krajach używa się mediów do walki z Kościołem, do szerzenia bezbożnictwa, sekularyzmu i ateizmu. Niekiedy w imię tolerancji i pluralizmu dopuszcza się w publicznych, a nawet komercyjnych mediach programy katolickie, w których pojawiają się tak zwane dyżurne autorytety, które nie zawsze prezentują autentyczną naukę Kościoła, rozmiękczając naukę chrześcijańską, siejąc niekiedy myślowy chaos, uprawiając przy tym niekiedy dyktaturę relatywizmu. Stąd też Kościół domaga się mediów katolickich, niezależnych, niekontrolowanych przez struktury państwowe czy partyjne, często zideologizowane i nieżyczliwe Kościołowi. W takim też kontekście trwają dzisiaj w Polsce starania o miejsce na cyfrowym multipleksie dla katolickiej telewizji Trwam. Drugą formą ewangelizacji jest świadectwo ewangelicznego życia. Dzisiejszy kontekst katastrofy edukacyjnej, w której się znajdujemy, nadaje dodatkową moc słowom papieża Pawła VI. Człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków, aniżeli nauczycieli, a jeżeli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. Kościół więc może najskuteczniej ewangelizować świat poprzez świadectwo ewangelicznego życia. Ewangelicznym postępowaniem nadajemy moc ewangelizacji prowadzonej przez Słowo. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Mateusz 5,16. To świadczenie o Chrystusie winno się rozciągać na życie osobiste i publiczne, bowiem Ewangelia ma kształtować nie tylko zachowania osobiste, ale także sektor życia publicznego. Po zasygnalizowaniu zadania świadczenia o Chrystusie wynikającego ze słów być solą ziemi, a nadającemu smak życiu, przejdźmy do przedłużenia drugiej ważnej powinności wynikającej z tego hasła, a sprowadzającej się do obrony, ochrony wartości i instytucji, które Bóg stanowił przed niszczeniem ze strony złych ludzi. A więc druga część katechezy, posłani do obrony wartości bożych i bożych instytucji. W mniejszym sektorze rozważań zwrócimy uwagę na obronę dwóch podstawowych wartości, jakimi są życie ludzkie, prawda, oraz na ochronę dwóch instytucji ustanowionych przez Boga, jakimi są rodzina i niedziela. A więc najpierw ochrona życia ludzkiego. Żyjemy w czasach wielkiego niszczenia życia ludzkiego w jego najsłabszym etapie, przed narodzeniem i przed naturalną śmiercią, a więc przez aborcję i eutanazję. A ostatnio także w procederze metody in vitro. Błogosławiony Jan Paweł II powiedział w Kaliszu dnia 4 czerwca 1997 roku w mocy Ducha Świętego takie oto słowa. Miarą cywilizacji, miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury, jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej. Choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne, naukowe. I za matką Teresą papież powtórzył słowa. Cytat, życie jest najpiękniejszym darem Boga. Największym niebezpieczeństwem zagrażającym pokojowi jest dzisiaj aborcja. Jedynym, który ma prawo odebrać życie, jest ten, kto je stworzył. Nikt inny nie ma tego prawa, ani matka, ani ojciec, ani lekarz, żadna agencja, żadna konferencja, żaden rząd. I po chwili papież powtórzył dramatyczne słowa, naród, który zabija własne dzieci, staje się narodem bez przyszłości. Te słowa papieża powtarzamy tak często, one są tak bardzo ważne i niestety nie zawsze znajdują posłuch. Jest zastanawiające, że w świecie medialnym tak bardzo się dziś zwalcza na przykład grzech pedofilii, a przemilcza się straszny grzech aborcji i niszczenia ludzkich zarodków w procederze zapłodnienia in vitro. Wbrew temu, co mówią liberałowie, nie wolno nawet ułomnego dziecka w łonie matki karać śmiercią. Trzeba go leczyć, a nie zabijać. Nie wolno też zabijać dziecka poczętego z wyniku gwałtu czy jakiegoś przestępstwa. Trzeba ścigać przestępcę, a nie karać śmiercią niewinne dziecko. Zabijanie nienarodzonych w okresie powojennym jest największym holokaustem w dziejach ludzkości. Obrona prawdy. Na wartość prawdy zwracał nam tak często uwagę Błogosławiony Jan Paweł II. Dwie ważne encykliki dotyczące problemów moralnych, Veritatis Splendor i Evangelium Vitae, poświęcił przede wszystkim wartości prawdy. Papież był zdania, że prawda winna wyznaczać kierunek naszego działania w świecie, a zwłaszcza w świecie wartości, o ile działanie to ma w pełni zasługiwać na nazwę ludzkie. Człowiek stara się spełniać dobro, tworzy rzeczy piękne i dąży do świętości i zbawienia, ale we wszystkim tym posługuje się prawdą. Poznanie prawdziwe, a więc wartościowe, musi orientować nasze działanie, a więc ukierunkowywać naszą miłość i wolność. Trzeba nam bronić prawdy o Bogu, o człowieku, prawdy o zawartej w Bożym objawieniu, ale także prawdy osiąganej na drogach rzetelnego doświadczenia antropologicznego. Trzeba bronić prawdy o historii Kościoła, narodu i kontynentów. W dobie bycia członkiem Unii Europejskiej trzeba także bronić prawdy o Europie przed ideologicznymi politykami, finansowymi spryciarzami i grandziarzami. Wiemy, że od przeszło 200 lat trwa proces dechrystianizacji Europy. Europę chce się dziś wyzwolić nie tylko od religii chrześcijańskiej, ale także chce się ją odseparować od dziedzictwa kultury antycznej, w ramach której Europa się urodziła. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że Europa oderwana od swych korzeni antycznych i chrześcijańskich to nie jest nasz dom. Rozumiemy, dlaczego Jan Paweł II ciągle przypominał politykom, że Europa może stać się wspólnym domem, Europą ojczyzn jedynie w oparciu o powrót do swych korzeni chrześcijańskich, które stanowiły i stanowią o jej duchowej tożsamości. Zmarł 29 grudnia 2012 roku ksiądz arcybiskup Ignacy Tokarczuk, niezłomny pasterz powojennego kościoła w Polsce, mawiał często do księży i do wiernych świeckich, że prawdę należy odkrywać, prawdę trzeba głosić, prawdy trzeba bronić i prawdy trzeba się domagać. Druga część części drugiej, a więc podpunkt drugi, obrona podstawowych instytucji ustanowionych przez Boga. I tu będziemy mówić właśnie o małżeństwie i rodzinie i także o niedzieli. Te dwie instytucje zostały właśnie przeze mnie wybrane. A więc obrona małżeństwa i rodziny. Doświadczamy dzisiaj wyraźnego kryzysu małżeństwa i rodziny. Jesteśmy świadkami wielkiego kryzysu w rodzinie, w krajach kultury euroatlantyckiej, a więc głównie w Europie, Ameryce Północnej i Australii. Jest to przede wszystkim kryzys demograficzny i edukacyjny. Nigdzie w krajach Europy wskaźnik dzietności nie osiąga 2,10-2,15 koniecznego do zastępowalności pokoleń. Liczba mieszkańców pochodzenia europejskiego ciągle się zmniejsza. Polska w krajach świata i Europy znajduje się na końcu listy ze wskaźnikiem dzietności 1,3. Na 222 państwa świata zajmujemy 209, a więc 13 miejsce od końca. W roku 2012 wyjechało za granicę z Polski około 90 tysięcy młodych ludzi, którzy w większości już nie wrócą do kraju. W czym tkwi przyczyna kryzysu demograficznego? Przyczyny sięgają dylematu być czy mieć. Ludziom w Europie wydaje się, że trzeba najpierw mieć, aby być. Natomiast w Afryce i w Azji ludzie wiedzą, że wpierw trzeba być, by potem mieć. W Europie obecnie wszystko wydaje się być antyrodzinne, skierowane przeciwko płodności i dzietności. Wiele osób wyklucza ze swego życia poczęcie dziecka lub odsuwa na późniejsze lata. W mediach i ośrodkach kształcenia wciska się ideologię gender, która uderza w tradycyjne małżeństwo i rodzinę. Wyrasta ona z przewrotnej, fałszywej antropologii, w której między innymi stawia się tezę, że człowiek nie rodzi się ani mężczyzną, ani kobietą, a więc jest to zaprzeczenie płci biologicznej. Dopiero społeczeństwo i kultura, w której żyje, narzuca mu pewne role, czyniąc z niego kobietę lub mężczyznę. Jest to zupełna aberracja, która wykracza przeciwko rozumowi i doświadczeniu historycznemu. Coraz częściej to, co było dawniej uważane za dewiację, dzisiaj chce się uznawać za obowiązującą normę i dlatego w wielu krajach próbuje się legalizować owe dewiacje, a normy dotychczasowe się po prostu ośmiesza. W dużym kryzysie jest także druga funkcja rodziny, funkcja wychowawcza. Młodzi ludzie są dzisiaj formowani głównie przez środowiska rówieśnicze i przez media, a nie przez rodziców, którzy dość często abdykują ze swej roli pierwszych wychowawców. Pojawił się dziś anonimowy wychowawca, jakim jest internet. Stamtąd czerpie wiele młodych osób wzory postępowania. W proces wychowawczy mało włącza się dzisiejsza szkoła. Niestety zajmuje się ona głównie przekazywaniem wiedzy, a nie wychowaniem, gdyż ma duży problem ze sformułowaniem wartości wychowawczych. Zjawiskiem niepokojącym jest to, iż w funkcjonowanie szkoły miesza się coraz mocniej państwo przez Ministerstwo Szkolnictwa, nierzadko z programami antyreligijnymi i antynarodowymi. To ostatnio tego doświadczamy. Niekiedy wbrew temu, czego chcą rodzice i co promuje Kościół. Trzeba przypomnieć, że szkoła jest przede wszystkim własnością narodu, a nie państwa. Dlatego winno w niej być jak najmniej państwa, a jak najwięcej rodziny i narodu. Może niepokoić to, że wśród młodych coraz bardziej zanika świadomość, że rodzina może być trwała, bowiem doświadczenie życiowe wielu osób uczy, że jest to niemożliwe. Stąd mamy dzisiaj wiele związków partnerskich na próbę, w których nie ma za nic poczucia odpowiedzialności. Wielu młodych jest psychicznie niedojrzałych, żeby budować jedność małżeńską i zakładać wierność jako podstawową wartość jako przymiot dojrzałej miłości. Mogą o to zaświadczyć sądy biskupie, które dzisiaj prowadzą procesy o stwierdzenie ważności małżeństwa. Ileż tam właśnie przypadków małżeństw zawartych bez takiej dojrzałości psychicznej, dojrzałości ludzkiej. I wszystko to stawia przed Kościołem wielkie wyzwanie, by odbudować rodzinę, by przywrócić jej naturalne funkcje, by ją obronić przed ideologią gender, tak dzisiaj naciskaną. Ludzie świadomi mówią, że ona już wkroczyła na wiele uczelni, także wyższych, i także jest to i udział obecna w szkołach na wszystkich poziomach. Nie możemy na to pozwolić, żeby to, co w naszej historii się sprawdziło, co było święte, co było fundamentem życia człowieka, osoby, społeczności, żeby po prostu uległo jakiejś dewastacji. I to jest wielkie zadanie dla nas wszystkich. Starając się być solą ziemi, winniśmy nie pozwolić na zepsucie tradycyjnego, wyrosłego z prawa naturalnego, z objawienia, a więc Pisma Świętego i zdrowej nauki, modelu małżeństwa i rodziny. I jeszcze nam pozostaje sprawa niedzieli. Też dzisiaj instytucji, czy inaczej mówiąc, wartości zagrożonej. Wśród eklezjalnych rzeczywistości, których trzeba dzisiaj bronić przed dekadencją, zeświadczeniem, zepsuciem, znalazła się w ostatnich dziesiątkach lat właśnie niedziela. Przypomnijmy, że 31 maja 1998 roku Ojciec Święty, błogosławiony Jan Paweł II, ogłosił list apostolski Dies Domini, w którym przypomniał, jak wielkie bogactwo posiada w sobie ten dzień. Niedziela jest dniem świętowania dzieła Stwórcy. To także dzień zmartwychwstałego Pana i daru Ducha Świętego. To dzień nowego stworzenia i zapowiedź wieczności. To także dzień Kościoła, gromadzącego się na Eucharystii. Papież zauważa, że, cytat, dzień ten stanowi samo centrum chrześcijańskiego życia. Ponowne odkrycie sensu tego dnia jest łaską, o którą należy prosić nie tylko po to, aby wypełniać w życiu nakazy wiary, ale także, by dać konkretną odpowiedź na prawdziwe i głębokie pragnienia każdego człowieka. Czas ofiarowany Chrystusowi nigdy nie jest czasem straconym, ale raczej czasem, który zyskujemy, aby nadać głęboko ludzki charakter naszym relacjom z innymi i naszemu życiu. Koniec cytatu z dokumentu papieskiego. Biskupi w swoich listach pasterskich wielokrotnie przypominali, że centralnym wydarzeniem każdej niedzieli winno być uczestniczenie w Eucharystii oraz spotkanie rodziny przy wspólnym stole rodzinnym. Chrześcijańska rodzina nie powinna spędzać niedzieli w centrach handlowych, na zakupach. Konieczna staje się tutaj zmiana ustawodawstwa dotyczącego handlu w niedzielę. Okazuje się, że wiele osób chciałoby świętować niedzielę, ale niestety muszą podejmować pracę zarobkową. Polska w tym przypadku powinna iść w ślady tych krajów z Unii Europejskiej, w których nie ma handlu w niedzielę. Jak podają statystyki, w Polsce pracuje w handlu w niedzielę około 250 tysięcy osób. Z Są to przeważnie kobiety, którym odbiera się prawo do spędzania niedzieli z rodziną. Tutaj zysk nie może być czynnikiem decydującym. Człowiek jest najważniejszy. I handel, przemysł, wszystko, co jest w ludzkiej kulturze, co jest w państwie, powinno służyć człowiekowi. Powinno promować jego godność i strzec jego praw. Nadzieję na polepszenie sytuacji w tej dziedzinie budzą ostatnie działania związków Solidarności. I ciekawe inicjatywy na rzecz przywrócenia niedzieli właściwego charakteru Dnia Świętego pojawiły się w diecezji legnickiej. Są one godne rozważenia i rozszerzenia na inne polskie diecezje. W każdym razie odzyskanie niedzieli dla chrześcijan wydaje się też bardzo ważnym zadaniem w programie nowej ewangelizacji. W realizacji hasła być solą ziemi. I zakończenie. W ramach zakończenia pragnę już tylko zachęcić do włączenia się w dzieło modlitwy i pokuty, do którego nas wezwał i które dzisiejszy wieczór sam podejmie Piotr naszych czasów, Ojciec Święty Franciszek. Chodzi o modlitwę, o post w intencji pokoju na świecie, a w szczególności w Syrii i w krajach Bliskiego Wschodu. Wiemy z mediów, że pokój jest tam bardzo zagrożony, że tam giną niewinni ludzie, że tam się spotykają interesy państw obcych, a ten biedny naród właśnie stał się jakimś, prawda, narzędziem w rozgrywkach między wielkimi mocarstwami tego świata. Jest potrzebna modlitwa. Tak, nie wszyscy jesteśmy, prawda, ludźmi życia publicznego, a więc nie jesteśmy może w parlamencie, czy gdzieś tam nie piastujemy wielkich urzędów społecznych, ale wszyscy mamy możliwość modlenia się i czynienia świata lepszym przez naszą modlitwę. Trzeba w to bardzo wierzyć, że właśnie, że świat na lepszy nie tylko zmieniają politycy, przedstawiciele państw, narodów, ale także ci ludzie zwykli, zapomniani, schorowani, którzy się modlą, czy mają w ręku różaniec, którzy cierpią. To są też ci wielcy bohaterowie świata, którzy zmieniają świat najlepszy przez swoją modlitwę i ofiarowanie cierpień w intencji właśnie zwycięstwa dobra nad złem. Niech to będzie taki pierwszy krok, taki może najbliższy krok, jaki wykonamy, bo to już dzisiaj właśnie wieczorem, gdy się włączymy w to dzieło wskazane przez Ojca Świętego. Niech to będzie ten pierwszy krok w tym, najbliższy krok w tym dziele ewangelizacji, jaką na co dzień w Kościele prowadzimy. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.